Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Zauważyliście, że leciała piosenka z jakiego serialu? Friends! Ponieważ słuchajcie, zaczęliśmy miesiąc, w którym będziemy mówić o relacjach. Jest to miesiąc luty of love i będziemy mówić o relacjach różnego typu. Będziemy mówić o przyjaźni, będziemy mówić o relacjach romantycznych i też rodzinnych, rodzicielskich, jakkolwiek. I dzisiaj mam tą przyjemność, ten przywilej mówić o relacjach przyjacielskich. Dlatego leciała ta piosenka z mojego ulubionego serialu. Kto jest fanem Friends? Ręka w górę. Moi ludzie. Więc mam nadzieję, że będziemy się rozumieć dzisiaj. I no skoro mogę mówić na temat przyjaźni, to chyba pastor Maciek z pastor Igą twierdzą, że umiem może coś w tą przyjaźń, skoro dali mi taką możliwość. Moja przyjaciółka chyba krzyknęła, że umiem. Więc dzisiaj też będzie trochę o niej. Spojrzała się na mnie, ale wszystko zachowamy w dobrym tonie, w dobrym tonie. Słuchajcie, dla tych z was może, którzy są w jakichś relacjach przyjacielskich, moje kazanie, to co będę dzisiaj mówiła, będzie takim troszkę przypomnieniem tego, że o relacje trzeba walczyć i relacje powinniśmy pielęgnować. Dla tych z was, którzy może nie mają relacji przyjacielskich, będzie to inspiracja ku temu, żeby zacząć może inwestować czas w przyjacielskie relacje. A dla niektórych z was może będzie to taki kubeł zimnej wody ku temu, że może czas z jakiejś relacji już się wyłączyć. Może czas zerwać z kimś jakąś znajomość. Może ta osoba lub ta relacja sprowadza cię na złą drogę lub może ty jesteś jedyną osobą, która daje cokolwiek z siebie w tej relacji. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym na początku powiedzieć, to o czym będę dzisiaj mówić, będzie tyczyło się relacji, czy to jeden na jeden, czy w większej grupie, ale tych osób, które łączy miłość przyjacielska, ale nie łączy miłość romantyczna, ani nie łączą więzy rodzicielskie, babciowe, dziadkowie, czy jakkolwiek inaczej. Bo możesz mi powiedzieć, hej, ja przecież z moim chłopakiem łączę nas przyjaźń i miłość, my nie potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu. Możesz powiedzieć, że hej, łączy mnie fantastyczna przyjaźń z moją mamą, więc ja nie potrzebuję ludzi w swoim wieku. Uwierz mi, potrzebujesz. Mnie na przykład łączy fantastyczna przyjaźń z moją mamą i takkolwiek jak ja jestem w stanie powiedzieć jej o wszystkim, tak wiem, że hello, czasami po prostu potrzebuję pójść do mojej przyjaciółki i w naszym takim rozumowaniu, trochę wiecie, pogadać sobie na temat różnych rzeczy. Przyjaźń. Generalnie łatwy temat, co nie? Wydaje mi się, że pytając na przykład 8-latkę, ja gdybym się zapytała moją 8-letnią kuzynkę, czym jest przyjaźń, potrafiłaby mi odpowiedzieć od tak. I wiecie, przyjaźń generalnie i branża przyjacielska, popyt na przyjaźń mają się bardzo dobrze, bo znamy serial Friends, znamy bransoletki przyjacielskie, tatuaże przyjacielskie, ciuchy, maci-maci, ubierzmy się tak samo, bądźmy Friends, ale wiecie, rzeczywistość jest trochę inna i jest bardziej brutalna, ponieważ 2 lata temu zostały przeprowadzone pewne badania, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, nigdzie indziej, z których wynikło, że 46% ludzi amerykańskiego pochodzenia czują się samotni, a 43%, nie z tych ludzi, ale kolejne 43% osób mówią, że ich relacje są nic nieznaczące. Z czym nas to zostawia? Z tym, że co druga osoba czuje się samotna. I to jest dzisiaj nasz punkt, od którego wyjdziemy, bo pierwszym problemem świata nie był grzech, lecz to była samotność. Pierwszym objawem bycia samotnym i coś, co napędza nas w naszej samotności, jest to, że uważasz, że jesteś jedyną osobą na świecie, która jest samotna. I w efekcie tego zaczynamy napędzać się w naszej samotności. Jestem samotna, nikt inny nie jest samotny, tylko mi jest tak, że nikt nie rozumie tego uczucia. Pewnie nie musimy być lekarzami, żeby stwierdzić, że to po prostu nie jest dla nas dobre. Uczucie samotności generalnie wpływa bardzo źle na nasz organizm. Przyczynia się do Alzheimera, przyczynia się do problemów ze snem, do problemów z sercem, osłabia naszą odporność i naprawdę nie musimy czytać podręczników medycznych, by dowiedzieć się już z przypowieści Salomona. Generalnie dzisiaj dużo będzie z przypowieści Salomona, bo no, on umiał chyba w każdą relację. W przypowieści Salomona 18:1. Ten, kto izoluje się, występuje przeciw wszelkiej rozsądnej ocenie. X lat temu już Salomon wiedział, że izolacja rodzi izolację. Że ten, kto się izoluje, odbiera sobie tego, co daje nam błogosławieństwo drugiej relacji. W Rodzaju czytamy, kiedy Bóg stwarzał świat, czytamy, że na każdym etapie stworzenia Bóg mówił, że wszystko jest dobre. Amen? Ale w momencie, w którym stworzył Adama, Bóg mówi jedną rzecz i to nas zaskakuje. Bóg mówi, nie jest dobrze, aby człowiek był sam. I Bóg to powiedział przed upadkiem, zanim grzech przyszedł na świat. Adam nie był jeszcze kompletny. Adam w tym miejscu potrzebował wspólnoty. I co nam to pokazuje, że chociaż nasze najgłębszym takim problemem jest grzech i bałwochwalstwo, naszym pierwszym problemem była izolacja. Naszym pierwszym problemem była samotność. Już XX lat temu. I po dosyć takim smutnym wstępie. Jest światełko nadziei, wiecie? Bo uważam, że każdy z nas, kto dzisiaj siedzi na tej sali, w każdym z nas jest taki wewnętrzny głos, który w pewnym momencie przemówił coś. I uważam, że jesteś na tej sali dlatego, że ten głos przemówił do ciebie, hej, musi być coś więcej niż tylko pieniądze. Musi być coś więcej niż kolejna podróż. Musi być coś więcej niż kolejne bycie na haju. I to, że jesteś na przykład dzisiaj w związku, to, że kochasz i jesteś kochany, jest wynikiem potrzeby kochania i bycia kochanym. To, że masz na przykład w sobie pragnienie bycia rodzicem, to, że może masz dzisiaj dzieci, jest po prostu wynikiem potrzeby bycia potrzebnym i przelania swojej miłości na kogoś. To, że może dzisiaj służysz w tym miejscu, w tym kościele, jest poniekąd też wynikiem nie tylko służby, że chcesz służyć Bogu, ale jest też wynikiem potrzeby czucia się częścią czegoś większego, czegoś znaczącego. I wiecie, jest tak, ponieważ zostaliśmy w Edenie odłączeni od Bożej obecności. To, co było nam na tacy, zostało odebrane nam przez grzech i teraz tak jak ryba wyciągnięta z wody, szukająca wody z powrotem, tak my intuicyjnie szukamy tego, do czego zostaliśmy powołani i do czego zostaliśmy stworzeni. Twoim i moim powołaniem, tak samo jak jest bycie zbawionym, twoim i moim powołaniem jest to, żebyśmy mieli w swoim życiu dobre i zdrowe relacje. Relacje, które będą cię wspierać, relacje, które będą piąć cię ku górze, relacje, które będą się o ciebie troszczyć i które przyjdą i czasami w głowę cię klepną, że hej, nie tędy droga, hej, trzeba trochę może zmienić coś w twoim życiu. W Biblii znajdziemy odpowiedź na to, że relacje, przyjacielskie relacje są dobre według Boga. Ale jeszcze jedna rzecz, którą może chcę dzisiaj powiedzieć do osób, które... Może jesteś w miejscu dzisiaj, w którym mówisz, że hej, ja nie potrzebuję ludzi w swoim życiu. Mi jest dobrze samemu, mi jest dobrze samej. Nauczyłam się tej samotności. I nie mylmy tutaj spędzania czasu samemu, ładowania baterii w samotności, mieszkania samemu z izolacją. Bo jeśli zostałeś w przeszłości zdradzony przez przyjaciele, jeśli zostałeś skrzywdzony, jest mi bardzo przykro i to naprawdę nie powinno nigdy się wydarzyć. Ale błagam, nie odbierajmy sobie błogosławieństwa piękna obecności innych ludzi w naszym życiu, tylko dlatego, że ktoś w przeszłości popełnił wobec ciebie błąd. Tamta relacja nie jest warta tego, żebyś poświęcał swoje przyszłe piękne relacje przez nią. I może to jest moment dzisiaj, w którym potrzebujesz pomodlić się do Boga, aby twoje serce zostało uzdrowione w tym temacie. I dzisiaj też będziemy mieli taką możliwość. Wiecie, idąc dalej, dzisiaj może chcę nam trochę przypomnieć, pokazać, udowodnić, że przyjaźń ma moc w naszym życiu. Amen? Czy wyjdziemy dzisiaj stąd z takim powiedzonkiem czy statementem, że przyjaźń ma moc w naszym życiu? Bo przyjaźń ma moc w naszym życiu i na to pytanie, dlaczego przyjaźń ma moc w naszym życiu, odpowiemy sobie kilkukrotnie. I pierwszą odpowiedzią jest to, że przyjaźń ma moc, ponieważ idziecie razem przez życie. Przyjaźń ma potężną moc niezależnie od tego, czy zadajesz się z właściwymi czy niewłaściwymi ludźmi w twoim życiu. Ta relacja i tak będzie miała na ciebie wpływ, ale łatwiej jest nam zadawać się czy przyjaźnić się z tymi, którzy mają podobny styl życia do ciebie, którzy mają podobny mindset, którzy mają podobne wartości. Łatwiej jest nam po prostu przyjaźnić się z takimi osobami. Ale jeśli jesteś może tutaj radykalnym chrześcijaninem, powiesz może mi dzisiaj, hej, ale przecież Jezus przyjaźnił się ze wszystkimi. Jezus do każdego podchodził i chciał być z nim przyjacielem. Jeśli chcemy być szczególni na temat przyjaźni Jezusa i tego, z kim on się przyjaźnił, Jezus miał granice w swoich przyjaźniach. Jezus nie przyjaźnił się z każdym. Nie, przecież Jezus był przyjacielem każdego grzesznika. Jeśli tak mielibyśmy na to patrzeć, to dlaczego Jezus spędzał najwięcej czasu tylko z 12 z nich? Dlaczego Jezus poświęcił najwięcej czasu trójce z nich? Dlatego, że Jezus wiedział, że musi mieć swoje crew. Jezus wiedział, że musi mieć swoich ludzi. Jezus wiedział, że potrzebuje mieć bliskich swojemu sercu, swojego Jana, Piotra i Jakuba, po to, aby oni mogli wesprzeć go jeszcze większą taką empatią, zrozumieniem, po prostu takim biciem, wspólnym biciem serca. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. W przypowieściach Salomona dalej, dzisiaj wszystko będzie z przypowieści, 27:9 jest napisane: olejek i kadzidło rozweselają serce, a słodkość przyjaciela więcej niż własna rada. Piękny werset. Wiecie, ja jak już wspomniałam, mam przyjaciółkę. Może też dlatego właśnie mówię dzisiaj to kazanie, ponieważ łączy mnie naprawdę specjalna więź z przyjaciółką Tusią, która tutaj gra na padzie. Siedzi tam teraz i patrzy na mnie, ale jest na studiach, ale wierzy, że wspiera. Wiecie, ile razy skrobałam do Tusi SMS-a z notką na końcu? Please, ale nie mów na razie nikomu. Please, niech to zostanie na razie między nami. Bo wiecie, jest w nas coś takiego, co sprawia, że chcemy, aby o może najtrudniejszych rzeczach w naszym życiu dowiedzieli się najpierw nasi przyjaciele. Jest coś w nas, co sprawia, że nie chcemy nosić naszych brzemion w samotności. Jest w nas coś takiego, co sprawia, że chcemy, aby o tych najważniejszych wydarzeniach najpierw dowiedzieli się nasi przyjaciele i nasza rodzina. Wiecie, pamiętam jak pastor Iga z pastorem Maćkiem, pamiętam, to było chyba w czerwcu, jakiś tam czerwiec, idę sobie i nagle dostaję ich zdjęcie na telefon z jakimś dzieckiem. I wiecie, ja już wiedziałam, o co chodzi, już się domyślałam, ale jakieś dziecko jest, przytulają to dziecko, więc domyśliłam się. Wiecie, to było bardzo piękne, bo to było zanim oni jeszcze ogłosili to, że zostali rodzicami Zosi. Pamiętam, jak Kamil z Karoliną Malitcy w drodze na Sylwestra opowiedzieli mi, że spodziewają się dziecka. To też było przed ogłoszeniem, a dzisiaj biegam za Hanią, wiecie, jak tutaj jej rodzice służą w uwielbieniu i Hania wie, która to jest ciocia Sandy. Czy to by się zdarzyło wtedy, kiedy bym nie inwestowała w tą relację z jej rodzicami? Pewnie by się to nie zdarzyło. Więc tak samo jak twoim i moim powołaniem jest to, żebyśmy byli zbawieni, tak samo twoim, moim powołaniem jest to, żebyśmy mieli relacje. I ja pamiętam, jako młoda dziewczyna, ja się o te relacje bardzo modliłam. Bo wiecie, czytałam w Biblii o czymś, co nazywa się przyjaźnią i czytałam, że to jest dobre. Czytałam przypowieści Salomona, że tego powinniśmy chcieć. Chciałam czuć ten werset, że olejek i kadzidło rozweselają serce, a słodkość przyjaciela więcej niż własna rada. I modliłam się o to tak bardzo i wiecie, to nie stało się tylko dlatego, że ja się o to modliłam i Bóg w swojej dobroci mi to przyniósł. Stało się to też dlatego, że ja zaczęłam intencjonalnie inwestować czas w pewne relacje. Zaczęłam intencjonalnie pisać SMS-y, hej, spotkamy się, intencjonalnie zapraszać do siebie do domu, wychodzić gdzieś. Dlatego, że to było moim wielkim i największym marzeniem i to zostało spełnione, bo może znacie tę historię, ale opowiem im jeszcze raz, jak przyjechałam do Warszawy, na początku było super, był wielki hype i jest tak świetnie, ale po kilku miesiącach chciałam stąd uciekać, bo po prostu nie miałam żadnych relacji, czułam się samotna. I wtedy ktoś do mnie przyszedł i powiedział: daj szansę, zainwestuj. Rośniemy wtedy, kiedy wychodzimy ze strefy własnego komfortu i to było dla mnie ogromne wyjście ze strefy własnego komfortu, bo wolałabym, żeby ktoś do mnie przyszedł i ze mną zabiegał o relacje, co jednak okazało się nie było takie proste, bo byłam po prostu zamknięta, więc to ja musiałam zrobić te kilka kroków, aby mogła dzisiaj mieć grupę przyjaciół, bez której w 100% nie byłabym dzisiaj w tym miejscu w swoim życiu, w którym jestem obecnie. Serio. Dalej, dlaczego moc ma przyjaźń? Bo ma się kto o ciebie troszczyć. Przyjaciel miłuje Salomona 17:17. Przyjaciel miłuje w każdym czasie, a w niedoli staje się jak brat. Ten werset jest bueno, ten werset jest dobry, ale z innej strony trochę uderza w takie więzy rodzinne, ponieważ brat jest rodziną z krwi. Każdy z nas ma rodzinę z krwi i każdy z nas musi chodzić na terapię, bo ma rodzinę z krwi. Niestety. Ale w takim najlepszym scenariuszu jest to, że rodzina z krwi scaja się, spala się wtedy, kiedy przychodzą kryzysy. I wiecie, pamiętam też sytuację, w której zdarzyło się coś naprawdę bardzo przykrego w moim życiu. I moi rodzice naprawdę stanęli na wysokości zadania. Pod tym względem mam wspaniałych rodziców, którzy są wielkim wsparciem dla mnie, gdy coś się dzieje. Ale no rodzice tam rodzicami, musiałam iść do mojej psiapsi. No, musiałam z tym iść do psiapsi. No i wiecie, pamiętam, ja tam wiecie, wyję i pamiętam, że Tusia wtedy była na wakacjach gdzieś za granicą. I ja sobie myślę, ej, mam pisać do niej czy nie pisać, mam psuć jej te wakacje. Ale wiedziałam, że ona wraca następnego dnia, więc mówię, dobra, piszę do niej. Mój smutek jest ważniejszy teraz niż jej wakacje tam. No i napisałam do niej tego SMS-a, hej Tusia, stało się to i to, jest mi tak przykro, płaczę, bla, bla, bla. No i Tusia, dobra, słuchaj, ja wracam dzisiaj w nocy, wracam nocnym lotem, będę rano w domu, przyjdź do mnie, to sobie pogadamy. No i ja, wiecie, lecę do niej rano, przychodzę, tam rozmawiamy o tych wakacjach, ona tam opowiada, mówię, dobra, koniec wakacjach, słuchaj tego. No i siadamy na tej kanapie, rozmawiamy, rozmawiamy, ja tam płaczę, wyję, patrzę, a ta śpi. I ja sobie myślę, no dobra, leciała nocnym lotem, to ja też pójdę spać. Położyłam się koło niej, zasnęłyśmy, spałyśmy razem, bo ja też byłam po nieprzespanej nocy, bo po prostu nie mogłam wtedy spać. Byłam po nieprzespanej nocy, położyłyśmy się, wstałyśmy i dalej gadałyśmy, opowiadałyśmy sobie, płakałyśmy razem i było, wiecie, ola Boga, jaka to jest przykra sytuacja. Dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy, gdyby nie to, że mogę napisać SMS-a do mojej psiapsi, do mojej bestii, która czuje i rozumie mnie, no to czułabym się wtedy bardzo samotna. Pamiętam też sytuację, kiedy jakiś czas temu, jeszcze nie mieszkałam wtedy w Warszawie, dostałam diagnozę tętniaka mózgu i po tygodniu badań okazało się, że nic tam nie ma, ale to był bardzo trudny tydzień dla mnie, dla mojej rodziny, ponieważ byłam w ciągłym bólu i wiecie, nie wiedzieliśmy, czy to jest ten tętniak, czy nie jest tętniak. Już tam jeden chirurg, neurochirurg chciał mnie na klipsowanie tego tętniaka omawiać. Mówię, co się dzieje? I nagle, wiecie, dostaję telefon od ówczesnego dla mnie przyjaciela i on do mnie mówi, dzwonię, nie możemy się spotkać, ale dzwonię, żeby się z tobą pomodlić. I dla mnie w tamtym momencie to było tak dziwne, że dla kogoś normalną rzeczą jest to, żeby w mojej trudności i w moim problemie, w mojej słabości ktoś mógł wykonać coś dla mnie i nawet wziąć telefon i po prostu zadzwonić do mnie i zacząć się o mnie modlić. Pamiętam inną sytuację, w której jedna z moich przyjaciółek według mnie na tamten moment potrzebowała mojej natychmiastowej interwencji, że ja muszę po prostu jej pomóc w tym momencie. Więc wiecie, w nocy o północy razem z innymi przyjaciółmi wsiedliśmy do auta i chcieliśmy jechać 150 kilometrów, żeby ją ratować. To jest troska i to jest to, o czym mówi Salomon. Przyjaciel miłuje w każdym czasie, a w niedoli staje się jak brat. I wiecie, jest takie powiedzenie, nie wiem, czy tylko w Polsce, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja go nie lubię, ale to ma coś w sobie z prawdy, ponieważ nie chodzi mi o to, że musimy przechodzić w naszym życiu jakieś trudne rzeczy, bo wtedy kształtuje się nasz charakter i te inne, wiecie, przysłowia takie. Ale wiecie, faktem jest to, moim zdaniem, że prawdziwego przyjaciela poznasz po tym, czy on zostanie z tobą wtedy, kiedy ty nawet sam nie chciałbyś ze sobą przebywać. Ja, wiecie, to, że dziś mówię też o tej przyjaźni, jest trochę takim moim świadectwem może tego, że ja mam w swoim życiu przyjaźnie, które wiem, że cokolwiek by się działo, czy się paliło, waliło, że ci ludzie będą przy mnie i ja wiem, że ja odwdzięczę się tym samym. I nie mówię dzisiaj tego dlatego, żebyś może mi zazdrościła, bo to nie w ogóle nie o to chodzi. Ale może jesteś dzisiaj w miejscu, w którym byłeś dla kogoś przyjacielem, ale zostało to wobec ciebie wykorzystane. Może zostałeś wykorzystany, bo tak jak już powiedziałam, zraniony, zdradzony. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli razem patrzycie na Jezusa i razem chcecie, aby w waszym życiu panowało Królestwo Boże, to uwierz mi, że naprawdę możemy mieć w swoim życiu dobre i zdrowe przyjaźnie i możemy zmienić statystyki bycia samotnym. Amen? Czy ktoś w to wierzy tutaj? Mam nadzieję. Amen. Kolejna rzecz. Dlaczego przyjaźń ma moc? Ponieważ zmienia to, kim jesteś. Ja tego osobiście punktu nie lubię. Po prostu to jest punkt, który mówi o tym, że jak coś się dzieje, to przyjaciel może przyjść i ci powiedzieć, że coś się dzieje. A nikt z nas tego nie lubi. Ale kto z was nosił lub nosi aparat? Ja nosiłam, jak byłam mała. I faktem i zasadą jest to, że aby twoje zęby zostały wyprostowane, one potrzebują takiego czasu, swobodnego, wolnego czasu pod napięciem. To jest fakt, prawda? Więc twoje zęby potrzebują napięcia w swoim czasie, bolesnego niestety, do tego, aby zostały wyprostowane. I tym są właśnie twoi przyjaciele w twoim życiu. Twoi przyjaciele, ci najbliżsi, będą tym czasem napięcia w twoim życiu w trudnym czasie. I wiecie, ja nie mówię tutaj o osobach, z którymi wychodzisz może na pizzę raz na dwa miesiące, ale mówię tutaj o twoim Piotrze, Janie i Jakubie. Ci ludzie będą bolesnym, ale łagodnym czasem napięcia dla ciebie. Bo kolejne przysłowie piękne. Ponieważ z kim przystajesz? Takim się stajesz. I to też mówią przypowieści Salomona. Kto z mądrym przystaje, nabywa mądrości. Towarzysz głupców poniesie szkodę. Kolejny. Żelazo ostrzy żelazo, człowieka ostrzy człowiek. Po prostu sparafrazowany. Niezależnie od tego, czy jesteś kształtowany przez zło, przez lenistwo, przez brak szacunku, jesteś kształtowany w konkretnym celu, który po prostu wiemy, że tobie nie służy. Ale jeśli obracasz się wśród ludzi dobrych, oni będą prowadzić cię ku dobrym zachowaniom, ku ludzkim zachowaniom. Oni będą prowadzić cię ku wierności i ku modlitwie. I teraz jest pytanie, jeśli jesteś osobą wierzącą, czy masz w swoim życiu ludzi, którzy będą się o ciebie modlić? Czy masz w swoim życiu ludzi, do których możesz pójść i powiedzieć, hej, widzę, że zawaliłem w tym temacie, hej, mam problem, módl się o mnie, bo no widzę, że ja już, wiecie, coś tam mi się ta droga zboczyła. Słuchajcie, w Jakuba jest napisane, wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może przynieść wielki skutek. Więc o czym mówi ten werset? On mówi o tym, że modlimy się do Boga o nasze grzechy, abyśmy doznali przebaczenia, ale po co mamy wyznawać swoje grzechy jedni drugim? Abyśmy zostali uzdrowieni. Bóg daje nam przebaczenie naszych grzechów, ale to przez twoje ręce przechodzi uzdrowienie. Możesz powiedzieć, nie, tylko Bóg może mnie osądzać. Co ty gadasz w ogóle? Tak, tylko Bóg może cię osądzać, ale tylko Bóg może wykorzystać swoich ludzi do tego, abyś w momencie, w którym wyznajecie nawzajem swoje grzechy, oni mogli przyjść do ciebie, nałożyć na ciebie ręce i przez to, że macie ze sobą relację, przez to, że ufasz komuś na tyle, że prosisz go o modlitwę, wtedy przyjdzie uzdrowienie do twojego życia. Wtedy, kiedy masz wokół siebie ludzi, których możesz o to poprosić. Potrzebujemy mieć w naszym życiu ludzi, którzy będą w stanie przebić się przez tłum innych ludzi, z którymi współpracujesz, z którymi wychodzisz czasami na tę pizzę, którzy będą w stanie przyjść do ciebie i powiedzieć, no hej Zuzia, mamy tutaj z tym problem. Ale nie na zasadzie, hej Zuzia, dzień dobry, zapraszam do mojego biura, widzę, że mamy tutaj z czymś problem. Tam jest moje biuro, porozmawiamy sobie o tym problemie. Nie. To mają być ludzie, którym ty dałeś pozwolenie do tego, których ty zaprosiłeś do tego, aby nie tylko celebrować, aby nie tylko śmiać się, aby nie tylko jeździć na fajne wakacje, ale aby też do tego, by przyszli i mogli razem z tobą kształtować twój charakter. I to zaproszenie oznacza pozwolenie. I może też jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, tak wiecie, próbuję skakać po różnych opcjach, jakie są tutaj na sali, bo może być was dużo. I możesz być dzisiaj tą osobą, która sobie myśli, albo mówi teraz do siebie w środku, ja przecież nie będę dawał nikomu pozwolenia do tego, aby ten ktoś przyszedł i mówił coś do mojego życia, że mam coś zmienić. Zobacz, jaki ta osoba ma syf w swoim życiu i ja mam tej osobie pozwolić na to, żeby zwracała mi uwagę, żeby kształtowała mój charakter. Sama potrzebuję kształtować swój charakter. Tak, bo jeśli dasz komuś pozwolenie i jeśli żyjecie razem na co dzień, bo uważam, że przyjaźń na tym polega, że po prostu nie żyjecie razem w mieszkaniu, ale macie ze sobą nawet nie codzienny kontakt, bo ja naprawdę nie mam codziennie kontaktu z Tusią, ale znamy swoje wartości i marzenia, znamy swoje plany, priorytety i w momencie, w którym ta osoba, z którą żyjesz na co dzień, zauważy, że coś się dzieje złego, zauważy, że schodzisz z tego toru, który sobie wyznaczyłeś, dajesz pozwolenie tej osobie na to, aby ona przyszła i powiedziała do ciebie, no nie tędy droga, baby. Tak nie będziemy iść. To nie jest wedle Bożego serca, gdzie jakiś czas temu mówiłaś mi, że chcesz, aby ta sytuacja albo aby ten aspekt twojego życia kręcił się wokół Bożego serca, wokół tego, co Bóg myśli i czuje na ten temat. Przypowieści Salomona dalej, 27:5-6. Lepsza jawna nagana niż skrywana miłość. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. To nie jest miłość być cicho, pomimo tego, że widzę, że jedziesz w swoim życiu na czołówkę. To nie jest miłość. Wiecie, to nie jest miłość w momencie, w którym widzisz, że twoja przyjaciółka jest okropną siostrą dla swojego rodzeństwa, ale ty przecież nic nie będziesz mówił, bo tak bardzo ją kochasz, tak bardzo musisz być wierny tej przyjaciółce. Widzisz, że w ogóle no, lasce się coś, że tak powiem, odkleiło, bo tak źle traktuje swoich przyjaciół, ale nie, przecież ja zawsze muszę stać po jej stronie, wtedy okazuje jej właśnie tą swoją wierność, tą swoją lojalność. No nie, to tak nie działa, bo spójrzmy jeszcze raz na werset 6. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Wierność, 6 werset. Wierność przyjaciela jest raną zadaną od frontu, a nie w plecy. Przyjaciel nie będzie latał po mieście i krzyczał o tobie, że zrobiłeś coś złego albo że stało się coś złego w twoim życiu, tylko przyjaciel przyjdzie i w łagodności i miłości powie ci, mamy z tym problem, będziemy się o to modlić. Mamy z tym problem, to nie jest tak, jak sobie to zamarzyłeś. Tędy nie dojdziesz do tego, o czym marzysz. Rozumiemy to? Come on. Dlaczego przyjaźń ma moc? Ponieważ możecie razem współpracować. Przyjaźń połączona ze współpracą naprawdę daje niesamowite efekty. Hello, po prostu nie robisz rzeczy samemu. Dzisiaj to miejsce, ten kościół jest poniekąd efektem przyjaźni wielu ludzi. Wiele rzeczy, które się dzieje dzisiaj na tym miejscu, nie zostałyby spełnione, gdyby nie przyjaźń i naprawdę piękna więź pomiędzy niektórymi ludźmi. I idealnym przykładem na to też jest apostoł Paweł. Ten sam, który napisał 13 listów biblijnych i ten sam, który zakładał kościoły gdziekolwiek się dało. On zrozumiał to, że aby odnieść sukces, a jego największym marzeniem i sukcesem było to, żeby każdy dowiedział się o Chrystusie i żeby każdy miał swoją społeczność, jego marzeniem było to, żeby jak największa liczba osób dowiedziała się o tym i wiedział, że żeby to się stało, muszą powstawać kościoły w konkretnych miejscach, ale on wiedział, że on nie zrobi tego samemu. On potrzebował do tego przyjaźni. A skąd wiemy, że on się przyjaźniał z tymi, których powoływał do tego, aby razem z nim zakładali kościoły? W Rzymian jest napisane: pozdrówcie Pryksę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawili własnego karku. Jestem im wdzięczny nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie. Przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. Pozdrówcie mojego ukochanego Epenetosa, który jest pierwszym plonem dla Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, oraz matkę jego i moją. Ktoś jest w ciąży, to ten cały list jest pełen imion, więc generalnie możecie sobie Rufusa, Epenetosa, Pryksa, Akwila, wszystkie biblijne imiona. Idealnie. Wiecie, cały ten list jest w takich pozdrowieniach i on w każdym wersecie te osoby, które wymienia, on nazywa to osoby ukochanymi. I w tamtym czasie nie nazywało się ludzi z przypadku ukochanymi. Nazywało się tych, którzy byli naszymi najbliższymi przyjacielami. Widzicie, on z jednym zakumplował się aż tak, że jego matkę zaczął nazywać swoją matką. był tak blisko z nią, z nim i z nią, był tak blisko. Paweł zrozumiał, że żeby odnieść sukces, on nie może robić rzeczy w pojedynkę. I jest też kolejny taki piękny przykład, już niebiblijny, przykład przyjaźni. C.S. Lewis, ten od opowieści z Narni, i Tolkien, ten pan od Władcy Pierścieni, byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. I był moment, w którym Tolkien miał pewien taki czas wątpliwości tego, czy on powinien dalej pisać, czy nie powinien dalej pisać, ponieważ osoby, które miały możliwość czasami przeczytania jego dzieł, były bardzo niepochlebne dla tego, co on pisał. Ludzie myśleli, że wiecie, zwariował, wyobraźnia go poniosła, koleś w ogóle stapyt. Ale C.S. Lewis był taką osobą, która pchała Tolkiena do przodu, która była jego wiernym przyjacielem, która mówiła, hej, nie słuchaj innych dookoła ciebie, rób to, co robisz, bo to jest dobre. On pchał swojego przyjaciela do przodu i dopingował go, cheerował go we wszystkim. I 2 lata po śmierci C.S. Lewisa Tolkien powiedział o nim tak. Niespłacalnym długiem, który mam wobec Lewisa, nie był tylko jego wpływ w potocznym rozumieniu, ale zdrowa zachęta. On przez bardzo długi czas był moją jedyną publicznością. Tylko dzięki niemu zrozumiałem, że moje wypociny, jakie wtedy nazywałem, mogą być czymś więcej niż tylko hobby trzymane pod kluczem. Tylko dzięki jego zainteresowaniu i nieustającemu zapałowi po więcej, Władca Pierścieni ujrzało światło dzienne. Dla mnie piękne. I jeśli miałabym sobie pomyśleć o moich przyjaźniach, i miałabym pomyśleć o jakichś szalonych pomysłach, które wpadły mi do głowy. Wiecie, szalonych, ale takich w miarę. O szalonych marzeniach, które mam w swoim sercu. To wiem, że moi przyjaciele byliby tymi, kim był C.S. Lewis dla Tolkiena. Że moi przyjaciele byliby tymi, którzy by mnie wspierali, pchali do przodu, pomimo tego, że ja na temat swoich twórczości czy cokolwiek robię, najpierw mam pełno wątpliwości i trudno jest mi się przyznać do tego, że coś, co zrobiłam, jest dobre, ale dlatego mam wokół siebie armię ludzi, która pomaga mi w tym po prostu, ale dlatego, że ja walczyłam o to w swoim życiu. I ostatnią rzeczą, ostatnim punktem, który dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego przyjaźń ma moc w naszym życiu? Ponieważ przyjaźń jest zdolna do poświęcenia. I dla mnie takim największym, i mam nadzieję, że również dla was, takim największym i najbardziej heroicznym aktem w historii ludzkości jest krzyż. Nie ma większego i nie ma lepszego. I wierzę w to, że Jezus naprawdę chce, żebyśmy postrzegali krzyż w kategoriach przyjaźni. Wiecie, w noc przed swoją śmiercią, wyznając znaczenie i tłumacząc znaczenie krzyża uczniom, Jezus powiedział do nich: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Krzyż jest takim aktem zastępczego pojednania Boga z człowiekiem, w którym to Jezus zamienił się z nami miejscami. Jezus poniósł gniew, który my powinniśmy dźwigać na naszych barkach i wierzę naprawdę z całego serca w to, że Jezus, kiedy myślał o krzyżu, myślał o nim naprawdę w takich kategoriach bardzo bliskiej przyjaźni. Bo wierzę w to, że Jezus chce, abyś dzisiaj przyjaźń i abyś dzisiaj przyjaźń z Nim i to, że On poszedł za ciebie na krzyż, rozpatrywał w kategoriach przyjaźni, abyś relacje z Nim rozpatrywał w kategoriach przyjaźni. I wiecie, może dzisiaj w naszej głowie czasami, w tym, co myślimy, w tym, czego może zostaliśmy w przeszłości nauczeni gdzieś w kościele albo tego, czego sami się nauczyliśmy, może powinniśmy zamienić taką dwubiegunowość tego, o czym myślimy w kategorii przyjaźni z Jezusem, że Jezus jest naszym królem, ale nie jest naszym przyjacielem. Może powinniśmy dzisiaj zacząć myśleć, że biblijnie zarówno to i to Jezus jest naszym królem i Jezus jest naszym przyjacielem. Że logicznie może to się nie spajać. W naszym świecie, w którym funkcjonujemy, no król nie będzie twoim przyjacielem. Nie ma tak. Ale właśnie na tym polega piękno paradoksu relacji z Bogiem.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.